This is Unit 48, Text I. Read Exercise 10 first, listen to the tape, and complete the exercise.
Za wprowadzeniem stanu wojennego wypowiedzieli się właściwie wszyscy członkowie KOKU. Od 13 września 1981 roku tylko Kania stał na przeszkodzie podjęcia ostatecznej decyzji politycznej o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W październiku i listopadzie ciężar przygotowań wyraźnie przesunął się do MSW oraz Wydziału Propagandy KC-PZPR, które miały przygotować silne, trafiające społeczeństwu do przekonania usprawiedliwienie użycia siły.
Unit 49. Namibia. This is Unit 49, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 1. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Wieczorem 12 września zastrzelony został Anton Lubowski, jeden z liderów SWAPO, organizacji walczącej o niepodległość Namibii. Zginął przed własnym domem w stolicy Namibii, Windhoek. 37-letni Lubowski, Namibijczyk pochodzenia niemieckiego, był obrońcą w wielu procesach politycznych, a ostatnio zastępował szefa kampanii wyborczej SWAPO i należał do przywództwa tej organizacji. Grożono mu śmiercią od 1984 roku, gdy jako pierwszy biały wstąpił oficjalnie do SWAPO. Sekretarz generalny ONZ Javier Pérez de Cuellar potępił mord i ostrzegł uczestników konfliktu w Namibii przed eskalacją kampanii strachu. Główny przeciwnik SWAPO w zapowiedzianych na 6 listopada wyborach parlamentarnych, demokratyczny Allianz Turnhalle oraz policja namibijska oskarżane są o zatrudnianie w swych szeregach komandosów z rozwiązanej brygady KUWET, terroryzującej czarną ludność cywilną. Z kolei SWAPO oskarżane jest przez swoich byłych członków o więzienie setek dysydentów w bazach na terenie Angolii i Zambii. Lubowski zginął na 2 dni przed powrotem do Namibii przewodniczącego SWAPO Sama Nujomy, który zamierza wziąć udział w wyborach i posiada, zdaniem obserwatorów, pełne szanse na zdobycie fotela prezydenckiego.
This is Unit 49, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Nazwa Namibia pochodzi od pustyni Namib, co w języku miejscowym znaczy tarcza. Historia tego kraju i jego droga do niepodległości jest typowa dla większości niepodległych dziś państw Afryki. W XV wieku u wybrzeży Afryki Południowo-Zachodniej zjawili się Portugalczycy. Po 4 stuleciach zameldował się tu, spóźniony w stosunku do Londynu, Paryża, Lizbony i Madrytu, kolonializm niemiecki. Niemcy, w przeciwieństwie do Portugalczyków, szybko zorientowali się w niezmierzonych wręcz bogactwach naturalnych podbitego kraju. Kupiec niemiecki, Leuderitz, jako pierwszy zawarł z miejscową ludnością plemienia Nama porozumienie w sprawie handlu, zaś w ślad za tym aktem w 1884 roku pojawili się w Namibii oficjalni przedstawiciele rządu w Berlinie. Kolonialna władza Niemiec trwała w Namibii do 1915 roku, kiedy ich wpływy w toku I wojny światowej zostały z Afryki wyparte. Ostatecznie na mocy mandatu Ligi Narodów z 1920 roku Afryka Zachodnio-Południowa, taką wówczas Namibia nosiła jeszcze oficjalną nazwę, stała się obszarem powierniczym dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Ów status został potwierdzony po II wojnie światowej przez ONZ. Dopiero w roku 1966 ONZ cofnęła powiernictwo RPA nad Afryką Południowo-Zachodnią, która od 1968 roku oficjalnie nazywana jest w dokumentach ONZ Namibia. W tym czasie rozwijają się już aktywne działania ONZ i organizacji politycznych ludności namibijskiej na rzecz przyznania niepodległości temu krajowi. W 1958 zostaje utworzona Organizacja Ludu Ovambo, OPO, która w 1960 roku rozszerza zasięg swej walki niepodległościowej na całą Namibię i przyjmuje nazwę Organizacji Ludów Afryki Południowo-Zachodniej, SWAPO.
This is Unit 49, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
W
Namibii są już również oficerowie Wojska Polskiego, którzy w ramach UNTAC pełnić będą funkcję obserwatorów z ramienia ONZ, zaś polski kontyngent wojskowy w tych siłach będzie zajmował się logistyką i zaopatrzeniem wszystkich pododdziałów tworzących wojska ONZ w Namibii. Skąd polscy żołnierze wzięli się w UNTAC? Mało kto wie, ale Polska była już wcześniej obecna w Namibii. Zarówno w Lidze Narodów, a tym bardziej na forum ONZ, Polska nieprzerwanie popierała sprawiedliwe rozwiązanie problemu Namibii zgodnie z wolą jej rdzennej ludności. Nasze zaangażowanie w sprawy dekolonizacji terytoriów zależnych, w tym także Namibii, sprawiło, że Polska została w 1972 roku członkiem Rady ONZ do spraw Namibii. Zadaniem Rady było sprawowanie administracji nad terytorium Namibii do czasu ogłoszenia niepodległości. Do jej kompetencji należało wydawanie dekretów, zarządzeń i innych aktów prawnych umożliwiających administrowanie terytorium Namibii do czasu powstania władz ustawodawczych wybranych w wyborach powszechnych. Tak więc z ramienia ONZ byliśmy niejako członkami kolegialnych władz Namibii. Jednak lekceważenie władz RPA posunięte było do tego stopnia, że Rada nie mogła nawet odwiedzić terytorium, nad którym sprawowała władzę.
This is Unit 49, Text D. The exercises for text D begin with exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiam z podpułkownikiem dyplomowanym Janem Kemparą, zastępcą dowódcy do spraw operacyjnych Polskiej Wojskowej Jednostki Logistycznej Grupy Przejściowej Pomocy ONZ w Namibii. Do kraju powróciła zasadnicza część polskich sił pokojowych w Namibii.
Tak jest w istocie. We wtorek 3 kwietnia w późnych godzinach wieczornych samolotem francuskich linii lotniczych przyleciało na warszawskie Okęcie 165 żołnierzy. Podróż trwała 16,5 godziny. Wcześniej przybyły inne grupy z liczącego 363 żołnierzy kontyngentu.
Służba w Namibii trwała rok. Jak minął?
Na pewno pracowicie i to dla wszystkich żołnierzy naszej jednostki. Wykonywaliśmy zadania logistyczne na rzecz całego kontyngentu pokojowych sił ONZ w Namibii. Praktycznie skończyły się one wraz z uzyskaniem przez ten kraj niepodległości. Zadania nasze polegały na zapewnieniu zaopatrzenia i obsłudze kontyngentów ONZ działających w Namibii, przede wszystkim fińskiego, malajskiego i kenijskiego. Współpracowaliśmy też m.in. z Australijczykami, Szwajcarami, Włochami i Hiszpanami.
Były to zadania różnorodne i skomplikowane. Jak sobie z tym radziliście?
Rzeczywiście były one ogromne. Obejmowały duży teren działania, gdyż od 17 grudnia 1989 roku cały obszar Namibii. Uczestniczyliśmy też w udzielaniu pomocy uchodźcom oraz zabezpieczeniu wyborów. Sądzę, że ze wszystkich tych zadań wywiązaliśmy się dobrze, o czym świadczy bardzo pozytywna ocena ze strony kwatery głównej sił ONZ w Namibii.
Unit 50. Economic and legal problems in the Army. This is Unit 50, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
W ubiegłym tygodniu obradował trzeci Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Głównym tematem obrad były starania o polepszenie warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów oraz organizacja opieki nad chorymi i niesprawnymi fizycznie. Wśród dyskutantów był m.in. pułkownik Władysław Kula z Opola, a rozmawia z nim Zbigniew Bednarski. Panie pułkowniku, w naszym społeczeństwie utarło się przekonanie, że wojskowi emeryci i renciści to ludzie, którzy są najlepiej sytuowani. Tymczasem z wypowiedzi pana podczas dyskusji wynika, że również i w środowisku wojskowych emerytów i rencistów są stare portfele, nowe portfele, jeszcze starsze, najstarsze.
Jest ich bardzo dużo. Niektórzy naliczyli 10, a nawet więcej niż 10 portfeli. I te najstarsze są, no, najsłabsze. Najmniej pieniędzy w tych portfelach.
This is Unit 50, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Czyli podobnie jak weterani pracy są najgorzej sytuowani w środowisku cywilnym, tak weterani służby wojskowej w środowisku wojskowym.
Tak jest. I o nich się zapomina. Nie pamiętają nawet koledzy z jednostek, nie pamiętają sąsiedzi. Traktuje się ich, no, jak gdyby byli nikomu niepotrzebni.
A przecież ich sytuacja materialna jest, jak pan stwierdził,
bardzo słaba, potrzebują pomocy.
Rozumiem, że zarząd, którego jest pan członkiem, tej pomocy udziela.
Proszę pana, byłem kiedyś przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej w pierwszej kadencji Zarządu Wojewódzkiego w Opolu. Zajmowałem się na bieżąco tymi sprawami. Robiliśmy wszystko, żeby tym ludziom przyjść z pomocą. Ale to było jednorazowe, na kilka lat parę złotych. No to co mogło załatwić?
This is Unit 50, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
A przecież to są ludzie, którzy w okresie wojny oddali swoją młodość, często krew, żeby zbudować niepodległą Polskę.
Szczególnie chodzi o tych ludzi, którzy na frontach bezpośrednio brali udział. I ci są, moim zdaniem, najgorzej pokrzywdzeni, bo oni najwcześniej odeszli z wojska, ze służby wojskowej. Oni odeszli w latach 50., 60. i ich portfele są najstarsze. Ale ci, co odeszli później, nieco później, którzy po wojnie wstąpili do służby wojskowej, to też nie mieli łatwych warunków. Po 6-7 miesięcy na poligonach letnich, na poligonach zimowych, z dala od swoich rodzin, od swoich dzieci, bez prawa do swoich poglądów. W bardzo trudnych warunkach, w ciągłym strachu przed międzynarodowym imperializmem, tym nas stale straszono. W stałej gotowości do najwyższych poświęceń, te stresy udzielały się naszym rodzinom, o czym wcale nie mówiono na konferencji. W służbie wojskowej poświęciliśmy najpiękniejszy okres naszego życia.
This is Unit 50, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 8. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Proszę Państwa, dzisiejsze porady dotyczą radców prawnych. Materiał przygotował nasz redakcyjny kolega Rafał Buliński. Radca prawny, mecenas pułkownik Józef Grudniewski z Biura Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
W związku ze zmianą modelu gospodarczego i zasad gospodarowania w wojsku wzrasta również rola radców prawnych i zapotrzebowanie na ich obsługę. Dowódcy jednostek, instytucji wojskowych będą tej pomocy oczekiwali w większym zakresie niż dotychczas. Będą się oni spotykali z problematyką, która nie była w polu ich widzenia i nie wymagała takiego wsparcia ze strony radców prawnych, jak to będzie w chwili obecnej. Również problematyka sądownictwa gospodarczego stawia nowe zadania. Potrzebne jest głębsze zapoznanie się ze specyfiką procesów gospodarczych. Radcowie prawni są przyzwyczajeni do innego sposobu rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażowymi. Teraz będą oni musieli poprawić swoją znajomość zasad postępowania procesowego. Problematyka gospodarcza będzie wymagała poszerzenia znajomości zawierania umów, jak i procesów przed sądami gospodarczymi. W obsłudze prawnej w wojsku mają szansę podjęcia służby absolwenci wydziałów prawa uczelni cywilnych. Na ogół absolwenci ci wiedzą, że istnieją sądy wojskowe i prokuratury. Natomiast nie zdają sobie oni sprawy, że w wojsku pełnią służbę radcowie prawni, którzy posiadają kwalifikacje analogiczne jak radcowie prawni cywilni. Wymogi kwalifikacyjne i odnośnie morale stawiane wobec nich przez ustawę o radcach prawnych są takie same. Absolwenci cywilnych uczelni wyższych, którzy zostaną mianowani do pierwszego stopnia oficerskiego, mogą zabiegać o powołanie do zawodowej służby wojskowej i po powołaniu mogą być wyznaczeni na stanowiska radców prawnych.
This is Unit 50, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Zacznę, za co przepraszam, od stwierdzenia banalnego. Wojsko jest takie, jakie społeczeństwo. Oddziałują na nie wszystkie zjawiska nas nurtujące i to zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Młody człowiek, przywdziewając mundur wojskowy, niejako przynosi do koszar zarówno wartościowe, jak i niepożądane cechy osobowościowe, przyzwyczajenia, nawyki. Daje o sobie znać hierarchia wartości, którą nabył w domu rodzinnym, środowisku, w którym przebywał. Powracając jednak konkretnie do zadanego pytania, chciałbym nie bez satysfakcji i zadowolenia stwierdzić, że w zdyscyplinowaniu wojska jako całości, pomimo wspomnianych uwarunkowań, odnotowujemy systematyczną poprawę. Dość wspomnieć, że nasze oddziały i pododdziały w poszczególnych rodzajach wojsk i służb wykonują wszystkie postawione przez przełożonych zadania szkoleniowe, produkcyjne, wychowawcze, terminowo i na odpowiednim poziomie. Wypadki drastycznych wykroczeń przeciw przepisom prawa, regulaminom wojskowym czy rozkazom przełożonych mają charakter incydentalny i nie powinny zniekształcać ogólnie pozytywnego obrazu.
This is the test for workbook 10. This is unit 46. Listen to text A and answer questions 1 through 5.
Rozpoczęło się formowanie pierwszego transportu, który według jednych liczył 62, a według innych 74 osoby. Już wówczas zauważono, że włączeni doń oficerowie polscy mieli różne stopnie wojskowe i byli zgrupowani w różnych blokach obozowych, także w tzw. skicie, gdzie przetrzymywano jeńców pochodzących z terenów włączonych do ZSRR, co raczej przekreślało możliwości przekazywania ich Niemcom. Przedstawiciele radzieckiej administracji obozu utrzymywali, że wywożeni kierowani są na zachód, do obozów rozdzielczych. Generał Wołkowicki stwierdza, że ówczesny komendant Kozielska, major Elman i komisarz kapitan Aleksandrowicz zapewniali generała Minkiewicza, że oficerowie polscy są wywożeni na teren Białorusi, skąd zostaną przekazani Niemcom. Według Felsztyna natomiast utrzymywali oni, iż transporty są kierowane do obozów etapowych, gdzie jeńcy będą mogli podjąć decyzję, jechać czy pozostać w ZSRR. Inni oficerowie NKWD jako punkt docelowy ewakuacji wymieniali nawet Brześć nad Bugiem.
This is Unit 46. Listen to text B and answer questions 6 through 8.
Szczególny charakter miał transport z niedzieli 7 kwietnia. Tego dnia radzieckie kierownictwo obozu podjęło obiadem przebywających w Kozielsku polskich generałów. Trzech z nich, Bronisław Bohaterowicz, Henryk Minkiewicz i Mieczysław Smorawiński, opuszczało właśnie obóz z dużą grupą pułkowników i majorów. Oficerowie NKWD żegnali generałów, dziękując za współpracę zwłaszcza Minkiewiczowi, który jako najstarszy rangą pełnił funkcję seniora obozu. Funkcję tę obejmował teraz generał Jerzy Wołkowicki.
This is unit 46. Listen to text C and answer questions 9 and 10.
7 kwietnia odjechało 110 lub 92 osoby. 8 kwietnia 277, a 9 kwietnia 270 osób. W pierwszej grupie znalazł się także major Adam Solski. W drugiej artysta rzeźbiarz porucznik Wacław Kruk. Ich wstrząsające spostrzeżenia, notowane niemal do ostatniej chwili, znalezione później przy ich zwłokach w Katyniu, pozwoliły nie tylko na identyfikację, ale i ustalenie przebiegu i kresu ich podróży.
This is unit 47. Listen to text D and answer questions 11 through 16.
Grekokatolicy ukraińscy są chrześcijanami obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Od synodu unijnego brzeskiego 1596 roku uznają zwierzchnictwo papieża, uznają dogmatykę katolicką przy autonomicznej hierarchii i odrębnej liturgii. Nabożeństwa odprawiane są w języku starosłowiańskim i ojczystym. Największe skupiska grekokatolików są w Kanadzie i USA, w Europie, na Słowacji i na Węgrzech. Na Ukrainie, w swojej kolebce, katolicki kościół ukraiński jest nielegalny. Losy tego kościoła w ogóle nie były łatwe, a częstokroć tragiczne. Po podpisaniu Unii jego działalność była w znacznym stopniu uzależniona od władz Rzeczypospolitej. Sejm Polski po ratyfikacji dokumentów Unii w 1597 roku, pomimo wielokrotnych nacisków papieża, nie zatwierdził obiecanych biskupom unickim miejsc w Senacie. Nie zamierzano ułatwiać życia konkurencyjnej religii. Było to tym ważniejsze, że Ukraińcy nie mieli przecież własnej państwowości. A już carat tępił unitów w sposób bezwzględny. Piotr I prześladował grekokatolików bez litości. Nie zamierzał zezwolić na działalność kościoła niezależnego, który nie był podporządkowany jego władzy.
This is unit 47. Listen to text E and answer questions 17 through 20.
17 września 1939 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej na zachodnią Ukrainę, podjęto kolejną próbę likwidacji kościoła unickiego. Kiedy wojska radzieckie po rozbiciu Niemców powróciły, władze ZSRR z żelazną konsekwencją kontynuowały swoje działania. Według dostępnych danych aresztowano 10 biskupów, 1400 księży, 80 zakonnic oraz dziesiątki tysięcy wiernych. Represje nie ominęły także ukraińskiego duchowieństwa na Słowacji i w Polsce. Grekokatolicka diecezja Przemyska, chociaż formalnie nie została nigdy zlikwidowana, praktycznie przestała istnieć w 1947 roku, ponieważ właśnie wtedy prawie wszystkich Ukraińców z tych terenów przesiedlono na północ i zachód Polski. Majątek kościoła został skonfiskowany, biskupów Józefata Kocyłowskiego i Chrychoija Łakotę deportowano do ZSRR, a wielu księży grekokatolickich trafiło do łagru w Jaworznie.
This is Unit 48. Listen to text F and answer questions 21 through 26.
Idea wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zrodziła się już w szczytowym okresie sierpniowych strajków okupacyjnych roku 1980, to jest prawie 16 miesięcy przed jej wprowadzeniem w życie przez generała Jaruzelskiego. Jej kolektywnym autorem był wyłoniony 24 sierpnia 1980 roku tak zwany partyjno-rządowy sztab kierowniczy pod przewodnictwem wówczas nowo powołanego premiera rządu PRL Józefa Pińkowskiego. W skład tego sztabu weszli sekretarze KCPZPR Kazimierz Barcikowski i Stefan Olszowski, wicepremier Mieczysław Jagielski i prawdopodobnie Tadeusz Grabski oraz z całą pewnością ministrowie kluczowych resortów Obrony Narodowej Wojciech Jaruzelski i Spraw Wewnętrznych Mirosław Milewski. W Wojsku Polskim przygotowania te rozpoczęły się 22 października 1980 roku, to jest dwa dni przed rozprawą rejestracyjną Solidarności w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
This is Unit 48. Listen to text G and answer questions 27 through 30.
Oceniając słusznie, że wprowadzenie stanu wojennego w ówczesnej sytuacji kraju mogłoby się skończyć interwencją zbrojną Związku Radzieckiego, Komitet Obrony Kraju przyjął jedynie do wiadomości przedstawione przez MON i MSW koncepcję oraz polecił kontynuowanie przygotowań w tym kierunku. Na wniosek MON Komitet Obrony Kraju wyraził zgodę, aby przygotowaniami do wprowadzenia stanu wojennego objąć również kluczowe resorty cywilne, głównie łączności, energetyki, komunikacji oraz handlu wewnętrznego i usług. Mówiąc o listopadowych decyzjach KOK w sprawie stanu wojennego, nie sposób pominąć roli, jaką odgrywał w owych dniach i później jeszcze ówczesny pierwszy sekretarz KCPZPR Stanisław Kania. Otóż Stanisław Kania, mimo składanych radzieckiemu kierownictwu przyrzeczeń użycia siły dla obrony specyficznie przez nich pojmowanego socjalizmu, w praktyce do końca był zwolennikiem rozprawienia się z Solidarnością wyłącznie środkami politycznymi.
This is Unit 49. Listen to text H and answer questions 31 through 34.
Od czasu proklamowania sąsiedniej Angolii państwem niepodległym 1975 walka Namibijczyków o wyzwolenie nabiera dynamiki. Dla niepodległościowych dążeń SWAPO pojawienie się w Angolii rządu o sympatiach lewicowo-marksistowskich, korzystającego z poparcia ZSRR, miało znaczenie przełomowe. W rezultacie poparcia udzielanego ruchowi SWAPO przez Angolę władze rasistowskie w RPA zacisnęły pętle zależności nad Namibią oraz rozpoczęły przeciwko Angolii niewypowiedzianą wojnę. Tym samym ów kraj, pogrążony od zarania swej niepodległości w wojnie domowej, znalazł się pod ostrzałem również interwencji zewnętrznej. Wojska RPA zajęły pogranicze obrzeża Angolii na jej styku z Namibią.
This is Unit 49. Listen to text I and answer questions 35 to 40.
W warunkach spiętrzania się konfliktu wokół Angolii i Namibii, których obszary stawały się coraz częściej również teatrem starć wojsk RPA i oddziałów kubańskich, USA i ZSRR, a była to już era Gorbaczowa, podejmują próby globalnego rozwiązania wszystkich zapalnych konfliktów regionalnych, wśród nich problemów rejonu Afryki Południowo-Zachodniej. W wyniku tych zabiegów 22 grudnia 1988 roku pod auspicjami ONZ i USA, przy nieoficjalnym, ale jednoznacznym poparciu ZSRR, w Nowym Jorku, po kilku rundach negocjacji w Brazylii, Genewie i Londynie, podpisane zostają historyczne porozumienia. Pierwsze z nich, między rządami Angolii i Kuby, w sprawie wycofania w ciągu 27 miesięcy wojsk kubańskich z terytorium angolańskiego. Drugie, między rządami RPA, Angolii i Kuby o przyznaniu Namibii niepodległości i rozwiązaniu pozostałych problemów tego regionu. Na mocy tych porozumień wojska RPA wycofały się prawie natychmiast z okupowanych przez siebie graniczących z Namibią obszarów Angolii. Jednocześnie Kuba rozpoczęła proces wycofywania swych oddziałów z Angolii. Zakończyć się on ma 1 lipca 1991 roku. RPA ostatecznie zobowiązała się uszanować niepodległość i integralność terytorialną Namibii. 1 zaś kwietnia 1989 roku ONZ powołała do życia grupę obserwatorów międzynarodowych UNTAC, wśród nich znaleźli się również Polacy, do sprawowania kontroli nad procesem stopniowego nadawania Namibii pełnej niepodległości.
This is Unit 50. Listen to text J and answer questions 41 through 45.
Od dłuższego czasu w naszym kraju trwa dyskusja nad nowymi rozwiązaniami systemowymi w dziedzinie świadczeń społecznych i polityki socjalnej państwa. Do spraw tych nawiązał niedawno minister obrony narodowej w wywiadzie prasowym, w którym mówił o planach przeobrażeń w Wojsku Polskim. Podkreślił zarazem, że zmniejszenie budżetu na obronę nie może spowodować pogorszenia warunków socjalno-bytowych kadry i żołnierzy służby zasadniczej. Podstawowym czynnikiem naszej mocy obronnej był, jest i pozostanie człowiek.
Istotnie, od lat przedmiotem stałej troski kierownictwa resortu obrony narodowej są sprawy socjalno-bytowe środowiska wojskowego. Widomym tego wyrazem było powołanie w 1972 roku Rady MON do spraw socjalno-bytowych, która sprawuje społeczny nadzór nad całokształtem polityki socjalnej wojska, wnosi liczący się wkład w poszerzanie płaszczyzny konsultacji i lepszą koordynację wysiłków służących dobru społeczności wojskowej, a także w stwarzanie sprzyjającego klimatu dla zgłaszania wniosków i propozycji usprawniających tę działalność.
This is Unit 45. Listen to text K and answer questions 46 through 50.
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w latach 1985-1988 nie sprzyjała osiąganiu znacznego postępu w dziedzinie warunków socjalnych społeczeństwa. Rzutowała ona także na warunki bytowe środowiska wojskowego. Stąd też poczynania Rady sprowadzały się głównie do wypracowania oraz przedstawienia propozycji i wniosków. Dziedzinami, którym poświęcono najwięcej miejsca, były sprawy zakwaterowania i budownictwa, opieki zdrowotnej, wczasów, turystyki i rekreacji, handlu i usług, a także żywienia i umundurowania. Przykładowo, zasadniczy problem w dziedzinie zakwaterowania i budownictwa polegał na tym, aby w istniejących warunkach, uwzględniając posiadany potencjał wykonawczy i środki finansowe, szybciej i lepiej budować oraz efektywniej prowadzić remonty. W minionej kadencji Rada zwróciła uwagę na warunki socjalno-bytowe młodych małżeństw, rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów, wdów i sierot po żołnierzach zawodowych. Uznano, że są one na ogół zadowalające.